Wójciu, dawaj, bo idziemy się napić.
Głośniej!
Głośniej!
Ja przyszedłem na studia z takim marzeniem, że uda się zostać dziennikarzem, że się tego nauczę i że będę ten zawód uprawiał. No i następnego dnia byłem już w Alma Radio.
Każdy idiota, takim jakim wtedy byłem, chciał puszczać muzykę, bo mu się wydawało, że się na tej muzyce zna. Przyszedłem z listą utworów do Władka Motyki, on tak popatrzył, pokiwał głową, mówi, no dobra, to jutro robisz audycję. Z tej audycji pamiętam jedną rzecz, trochę się wstydzę o tym mówić, ale dobra. Stres był tak ogromny, że miałem przyklejone majtki. Natomiast do dziś mam taką przypadłość. W momencie ogromnego stresu związanego z mówieniem do mikrofonu, jeśli trwa to dłużej, tak jak audycja, po jakimś czasie bolą mnie łydki. Nie do wytłumaczenia. To był taki stres, że te majtki i te łydki pamiętam do dzisiaj i myślę, że do końca życia będę pamiętał.
Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o zajmowanie miejsc. Uprzejmie proszę o zajmowanie wygodnych miejsc. Jeśli można, koleżanki i koledzy, witam serdecznie. Ja zawsze mówię w mojej landskoronie. Bardzo się cieszę, że Was zobaczyłem, niektórych po krótkim czasie, niektórych po dłuższym czasie. Jesteśmy sami swoi. Po prostu to jest Alma Radio. Witajcie gorąco.
Trafiłam do landskorony na zjazd almowców, choć nigdy nie pracowałam w Alma Radio, rozgłośni Uniwersytetu Jagiellońskiego, która działała w latach 1974-1993. Nocne rozmowy Polaków, radio w radiu, ale nie tylko.
W naszych czasach Alma to nie było radio per se, bo to było takie miejsce spotkań bardzo różnych ludzi. Jako, że na UJ-cie była bardzo szeroka sfera wolnego słowa, mówiąc o najogólniej opozycji, to tam się krzyżowały szlaki. Tam na przykład przy Alma Radio była niemalże redakcja Brulionu. Robert Tekieli był jako redaktor Brulionu, pracując w Almie, opierał się o zasoby. Ja z nim tam pracowałem i robiłem audycję, ale należałem do środowiska Brulionu, ale też promienistych tygodnika powszechnych. Takie miejsce crossroads trochę, gdzie ścierały się wpływy różnych środowisk niezależnych. A Alma była jednym z elementów. Na samym uniwersytecie kolportowano chyba z 20 pism podziemnych, z których część była przez nas redagowana. Ja pisałem wtedy na 4. czy 5. roku prawa, pisałem do przynajmniej 5 tytułów podziemnych.
Madzia Siepa, która teraz jest siostrą Elżbietą, była szefową tejże redakcji kultury, zaprosiła mnie do takiego studia, które tam mieliśmy. Ona mnie nagrała i odtworzyła mi to. Ja tak słucham i mówię, ale to ja czytam? A ona mówi, tak, ty czytasz. Takim głosikiem, tak dziwnie. Ona mówi, no tak, w radiu dykcja to podstawa. Musisz czytać na głos, wyraźnie, bo inaczej, no to widzisz, sama nie wiesz, że to ty czytasz. Bardzo się przejęłam i rzeczywiście zaczęłam pracować nad dykcją. Zostałam w tym Alma Radio, pracowałam w tej redakcji kultury, miałam taki epizod. Chodziłam do studia nagrań Teatru Stu, szefem był Mastykarz. Poszłam z nim nagrać rozmowy do magazynu kulturalnego. Byłam tak zachwycona tym studiem, to było najlepsze studio nagrań w Polsce. I on tam nagrywał nie tylko muzykę do Teatru Stu, ale nagrywał Manam, no wszystkie te ówczesne gwiazdy. Wzbudziłam w nim chyba zaufanie, że ja to, rzeczywiście on mi to nagra jeszcze przed premierą, ja to odtworzę w Alma Radio, raz i koniec, tak? I w ten sposób przez dłuższy okres miałam swój własny program muzyczny w Alma Radio, który polegał na tym, że przynosiłam te świeżutkie nagrania, Mastykarz mi opowiadał różne ciekawostki z tym związane i taki miałam program. Czy wyobrażasz sobie, że teraz ktokolwiek daje ci płytę przed premierą, taką surówkę, po to, żebyś otworzyła w radio? Nie ma takiej opcji.
Nasze sprawy. Magazyn redakcji społecznej.
Wczoraj późnym wieczorem na korytarzach Domu Studenckiego Piast rozlepiono w wielu egzemplarzach list otwarty do Jego Magnificencji rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego następującej treści. My, mieszkańcy Domu Studenckiego Piast, prosimy pana o zapoznanie się z sytuacją panującą w domu, ustosunkowanie się do działań administracji i samorządu oraz podjęcie stosownych zarządzeń bądź zmiany dotychczasowych w następujących ważnych dla nas studentów kwestiach.
I teraz wielka niespodzianka specjalnie dla was od naszego wspaniałego kolegi Sylwestra. Tym mieliśmy rozpocząć i tak zaczniemy.
Spotkamy się znowu. Postawimy na stole pół litra.
Tadzio, zapraszam.
Wypijemy z fantazją, a jakże? Poszukamy czwartego dobrycza. Przypomnimy minione już chwile. Worek soli wspólnie zgryziony. Poczujemy się znowuż młodzi. Tocząc długie nocne rozmowy.
Alma Radio, które znam, powstawało w latach 80. Byłam związana najpierw z redakcją kultury na zasadzie pracownika społecznego, a potem prowadziłam tę redakcję przez 3 lata. I to, myślę, że było tworzenie takiej alternatywnej historii polskiej kultury, bo wiadomości, które wtedy zebraliśmy, ich dzisiaj nie znajdziemy na żadnych forach internetowych. Tego nie ma. Filmografii reżyserów, rozmów z plastykami. Związek Artystów Plastyków przygotowywał jakąś akcję protestacyjną. To było przy Łobzowskiej i wywiesili taki manifest. I tam różni ludzie się kręcili, fotografowali to. My nie wiemy nigdy, kto tam był. Ja zaczekałam i mówię, proszę pana, zwracam się do szefa tych plastyków, czy ja mogę to skopiować, czy może mi pan o tym powiedzieć? Tak, pani powiem, bo pani jako jedyna o to zapytała, czy pani może. Kiedy nagrywam z osobami, które nie miały nawet dostępu, nawet gdyby chciały, do profesjonalnych mediów, bo nikt z nim nie chciał rozmawiać, bo były na indeksie, to potem po takich rozmowach na tematy bardzo politycznie niepewne, podchodzili tacy panowie i czy pani by nam nie udostępniła tych materiałów? I tak coś powiedziało, nikt mnie na to nie przygotował, ale że raczej temu człowiekowi nie wolno udostępniać, że wiadomo, jak to będzie wykorzystane.
Alma Radio to nie tylko gromada ludzi bardzo zdolnych. Mnie to uświadomili Węgrzy, jak ja poszłam do węgierskiej telewizji. Ja byłam tam gwiazdą, a tam przede mną bili pokłony. Ja wtedy sobie uzmysłowiłam, ile Helenie zawdzięczamy naszej mentorce Byrskiej i sobie nawzajem, bo uczyliśmy się od siebie. Ja prowadziłam redakcję społeczną, ale niektórzy faceci mówili, bo ja robiłam też audycję o miłości i mówili, no ta wielka specjalistka od miłości, bo na przykład robiłam nasze sprawy, wymyśliłam ja, żeby usiąść w 4-5 osób i rozmawiać o takich palących, dręczących nas problemach. A jak robiłam audycję Moja pierwsza miłość i była taka bardzo fajna dziewczyna, robiłam z nią wywiad i mówi tak, pierwsza miłość to był taki misiek i ja kiedyś tak wpadam, on rąbał drzewo, a ja mówię, misiek, kocham cię, a on sobie uciął palec i tu tom, dadom, ta-da-da-da-da-da-dom, dadom, Kleidermanon, a on sobie uciął palec, ciao.
Tak się składa, że jesteśmy tu pokoleniowo, a więc zaczynamy program radiowy. Witam was, Eugeniusz Gryciolisak i Tadeusz Sołtys, pokolenie lat 70., pokolenie lat 80.
Myślę, że panie nie chce mnie nagrywać, bo ja jestem z konkurencji. To dzisiaj jestem z konkurencji.
Tadeusz Sołtys,
widzisz, ile osób prezes tutaj radia jest, RMF, którzy pracowali w Alma Radio, a później tak się ich życie potoczyło, że no dzisiaj stanowią o sile polskich mediów. Jest tutaj Edward Miszczak, tak? Jest tutaj Bogdan Hrabota, który jest naczelnym Rzeczpospolitej. Jest tutaj Pawelec, który jest wybitnym prawnikiem. No, to było wyjątkowe miejsce, raczej dwa miejsca, bo i Żaczek, i Piast, które połączyły jakąś magią, poczuciem wspólnoty i poczuciem czegoś, co ja do dzisiaj mówię swoim dziennikarzom, że to nie jest zawód dla pomazańców bożych, to jest zawód dla rzemieślników. I tego rzemiosła nauczyłem się pracując w Alma Radio. Myślę, że gdyby dzisiaj wszyscy siedząc przy tym stole stanęliby przed taką próbą przeprowadzenia rozmowy z jakimkolwiek osobą, ze strażakiem bądź z prezydentem Dudą, to by sobie poradzili. Dlatego, że to jest tak jak z jazdą na rowerze. Ale po to, żebyś dobrze jeździł na rowerze, musi być jakiś mistrz. I tam byli mistrzowie.
W
kiedyś któraś z koleżanek nagrywała koncert muzyki.
Profesor Jadwiga Huczkowa, historyk filmu w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Bodajże to Różański śpiewał poematy Stachury i na taśmę, właśnie tą taśmę grundigową, nagrała się rozmowa dwóch panów, którzy gdzieś podłączali podsłuch. Jakiś techniczny fenomen jako pamiątka czasów stanu wojennego.
To była taka wyspa na morzu bardzo szarego, niefajnego świata.
Magda Sendecka, dziennikarka filmowa i krytyczka, psychoterapeutka.
Ale że w tej wyspie też się zbiegały takie rzeczy, których nie było może widać dobrze, a myśmy je wyciągali i zapisywali, bo myśmy byli w centrum opozycyjnego Krakowa. Z polonistyki to bywał u nas profesor Jan Błoński, wtedy chyba jeszcze docent, nie jestem pewna, który siedział u nas w przerwie i pochłaniał ciasto, zachwycając się, jakie pyszne, któraś dziewczyn je upiekła. Był Józef Tischner, ksiądz profesor, który do nas bardzo chętnie wpadał, nie pamiętam, czy miał u nas felietony. Bywał Jerzy Jarzębski. Andrzej Drawicz miał stały felieton. Opowiadał o rosyjskiej podziemnej literaturze. Tam bez przerwy ktoś przychodził, ktoś wpadał. Bez przerwy były te audycje i one były naprawdę świetne. Wychodziło pismo. Nie wiem, czy redaktorzy dzisiejszego miesięcznika Pismo zdają sobie sprawę, że było już kiedyś Pismo. Za karnawału Solidarności był miesięcznik Pismo. Miesięcznik literacki, który został zamknięty w stanie wojennym i redakcja postanowiła wydawać to w innej formie pod tytułem Nagłos i były to teksty czytane na żywo. Najpierw w malutkim lokalu Kiku, potem to się musiało przenieść do Dominikanów, ponieważ ludzie się nie mieścili. I myśmy nagrywali to. Część z tych materiałów, nie pamiętam, czy była wykorzystywana na antenie, bo to już było ryzykowne, ale chyba tak. Zwłaszcza takie zabawniejsze kawałki, natomiast to było archiwizowane. Staś Smułka, nasz ówczesny szef, niektóre materiały po prostu dołował, ukrywał je. Chodziło o to, żeby przetrwały do lepszych czasów. Nie wiemy, czy przetrwały. Staszka już z nami nie ma. Jest nadzieja, że kiedyś zostaną odkryte i że nie będą w tak złym stanie, jak to, co było przechowywane w piwnicy Gołębnika przy Gołębiej. To naprawdę są rzeczy bezcenne.
Ja sobie przypomniałam takie najpiękniejsze wywiady ostatnio, a koledzy mi przypomnieli mój wywiad z Krystyną Jandą sprzed wielu, wielu lat.
Renata Czarnkowska-Listoś, producentka filmowa, m.in. legendy Mietka Kosza, Bo we mnie jest seks, Wszystko co kocham.
Mimo, że miałyśmy kontakty z powodu tego samego miejsca urodzenia, czyli Starachowic, ale postać Krystyny Jandy mnie sparaliżowała, więc zaczęłam w możliwie najgłupszy sposób.
Bardziej prawda w filmie czy w teatrze, ale czy to zależy może od reżysera, czy... Nie wiem, ja dość dużo grałam ostatnio w filmie, Rita jest właściwie pierwszą moją premierą teatralną naprawdę po 5 latach.
Trudno znaleźć głupsze na początek wywiadu. No ale później poszło fantastycznie i długo rozmawiałyśmy, bo mnie głównie chodziło, o tym nie wolno było mówić, produkcja na Srebrnym Globie. Pani Krystyna, teraz już jesteśmy na ty, Krysia, opowiedziała mi właśnie o tej produkcji, owianej legendą, owianej tajemnicą. I to był fantastyczny wywiad, także i został doceniony też przez moich przełożonych. A to, że zadałam głupie pytanie, to też dla mnie była szkoła warsztatu.
Tak naprawdę rozmowa z każdym człowiekiem to są 3 pytania. Zadajesz pierwsze pytanie, które wymyśliłeś, ale wymyśliłeś na tym miejscu. Słuchasz. Dolary przeciwko orzechom, że będziesz musiał o coś dopytać. Potem wyciągasz drugie pytanie, zadajesz to pytanie i znów słuchasz. Dopytujesz i wreszcie zadajesz to trzecie pytanie, które jest pytaniem finałowym. A wszystkie te pytania mają być zadane tak, żebyś zostawił je na taśmie. Czyli żebyś się ich nie wstydził. Nie musiał ich wycinać. Oczywiście ja troszkę to upraszczam, ale myślę sobie, że ta prawda, którą nauczono mnie w Alma Radio, służyła mi w mojej pracy przez 37 lat. Ja w Alma Radio pracuję 37 lat. To było takie miejsce.
Pierwszy temat, tego się nie zapomina.
Pierwszy tak naprawdę to zrobiłem takie nagranie z legendą Uniwersytetu Jagiellońskiego, z profesorem Janem Gwiazdomorskim. On był prawnikiem aresztowanym podczas Sonderaktion Krakau.
Edward Miszczak, dyrektor programowy telewizji Polsat.
Pomyślałem sobie, że to jest obłędny zawód, że taki człowiek jak profesor Gwiazdomorski nie spotykał się ze mną jako Edwardem Miszczakiem, tylko ze mną jako chłopakiem z Alma Radio. I pomyślałem sobie, że firma, do której należysz, jest strasznie ważna, bo to Alma Radio miało rzeczywiście taki rodzaj niezależności, taki rodzaj drapieżności, taki rodzaj nieułożenia w strukturach. Helena to bardzo ładnie prowadziła w takim sensie, że przed wyjściem na nagranie musieliśmy jakby opowiedzieć koncept, pomysł na tę rozmowę. Ona tam jeszcze podpowiadała pewne rozwiązania. I to było moje pierwsze nagranie z profesorem Gwiazdomorskim. On potem zresztą niedługo później zmarł. I to była kolejna lekcja, że jest się takim łowcą pamięci. Kiedyś byłem w krakowskim radiu i ktoś mi pokazał listę archiwalną. Parę rzeczy udało się nagrać. Właśnie takich, że ktoś, kto potem miał do ciebie nawet kiepski stosunek, bo założyłem radiu w Krakowie konkurencję, ale nie wyrzucił tego, jak była sytuacja decyzji, co analogowe digitalizujemy, to jednak się te nagrania na tej liście do digitalizacji znalazły. Myślę sobie tak, że to, co potem udało mi się zrobić już w prawdziwym radiu, w telewizji jednej czy drugiej, to myślę, że to cały czas była kontynuacja Alma Radio. Więc trudno nie kochać tych ludzi, z którymi przyjechałem, żeby się spotkać. Trudno nie kochać tamtych czasów, trudno nie kochać takich marzeń, bo wtedy nie było pewności, że to wszystko się uda.
To jest plakat. Okolicznościowy nasz.
Czy pan może się wycofać?
Dziękujemy bardzo serdecznie. Piotrze, o nie ma. To jest plakat, który po prostu niech zostanie z wami, ponieważ ten plakat będzie z wami, za chwilę zobaczycie. Gdybyś Piotr podświetlił, bardzo ci dziękuję. A autorem tego plakatu jest oczywiście Iwo Birkelmajer.
Wykorzystałem fragment tych moich obrazów, które maluję. Te anioły, które tam malowałem, wiadomo, że Landskorona anielska, to starałem się wszczepić w ten plakacik, ponieważ oczywiście w tamtych czasach nie mieliśmy, no ktoś tam miał drucha, ktoś miał AMI, no więc to były aparaty bardzo słabe, no więc nie miałem tych zdjęć, tych wszystkich uczestników. Pomyślałem sobie, że muszę zrobić tłum przyjaciół. O, to już jest nawet obojętne, bo po tylu latach trochę się pozmienialiśmy, a przede wszystkim, co jest najważniejsze, że przyjaźń została. Parę szalonych łubów, które do tej pory jeszcze coś scala. I to jest taka piękna jeszcze lekcja i cudowny moment, kiedyśmy się uczyli po prostu fajnej współpracy w pracy. I bardzo byliśmy odpowiedzialni, staraliśmy robić to dobrze, bo zarywaliśmy noce. Wszyscy byli wolontariuszami, tam się nie zarabiało w Almie. Tylko był tam etat chyba dla szefowej i wiceszefowej i tyle. No ja byłem za Heleny Myrskiej. Ona była ostra baba, natomiast świetny fachman. Na pewno dla wielu almowców stała się pewnego rodzaju matką tego zawodu i nauczycielką. Życie studenckie, życiem studenckim, jak była operatywka rano, to o 8 wszyscy musieli być.
Helena była osobą dojrzałą, była osobą samotną, nie miała własnych dzieci, więc trochę nas tak umamiła. Ona nie była jakąś utytułowaną dziennikarką, która przycupnęła w Alma Radio. Była pracownikiem uniwersytetu, któremu polecili tą działkę. Ale ona to kochała, ona lubiła, ona wymyślała, była aktywna. Oczywiście, my wtedy mówiliśmy o niej, że była fundamentalistką. No ona jak kochała, to kochała, a jak nienawidziła, to nienawidziła. To ona mi powiedziała, żebym chyba poszukał sobie innej drogi. Czyli rozstaliśmy się w pewnym momencie jednak źle. No ale jak dzisiaj z perspektywy czasu na to wszystko patrzę, to nie miałem lepszego nauczyciela, coacha w tamtych czasach. To chyba była jedną z najważniejszych osób, jakie poznałem w życiu. I tak czasami jest mi smutno, że nigdy nie zdążyłem jej tego powiedzieć. Jest nas już coraz mniej. Dzisiaj idziemy na mszę za koleżanki i kolegów. Między innymi też pomodlić się za Helenę Byrską. Różnie się potoczyły te losy. Taką zawodową karierę dziennikarską zrobiło nas raptem kilku, ale dla większości to był fajny czas, to były fajne spotkania, to było życie troszkę równoległym życiem do studenckiego losu. Co robisz? Jestem z Alma. I to było takie świadectwo przynależności do jakiejś fajnej, rewelacyjnej grupy.
Pojechałam na Sylwestra zaszaleć i pamiętam, wróciłam w niedzielę,
Iga Sikora Zejski, dziennikarka, przewodniczka.
No przejedź kiedyś, a jutro można, nie? I w poniedziałek rano Stasiu już puszcza czardasze węgierskie, a Cejski już na dworcu, wiesz, w Krakowie. I przyjechał, mówi tak, ty będziesz moja ziona. Ja mówię, nie, jesteś w wielkim błędzie. No niestety, za rok byłam jego ziona. Także radio, prowadziłam gazetę przez 10 lat, Polonię Węgierską, telewizja węgierska. Bardzo się cieszę, ale uczę też języka polskiego Węgrów. I mówię, wiecie co naprawdę, uczyć Węgrów po węgiersku polskiej gramatyki, powiem krótko, to jest pornografia. Kocham ich niesamowicie. No i oprowadzam grupy, wiesz. Przyjechali gdzieś tam ze Śląska, nie? Pani Gunio, a pani to jest taka super babka. Ja mówię, no tak, wypiliście wina, to super babka. A nie, przed winem pani też była super. Pytanie twoje. O ile lat jest na Węgrzech? Od dawna. Proszę o drugi zestaw pytań. Nie podbierzesz mnie.
Wiemy, że pracują w różnych mediach osoby, które może nie mają takiej dykcji, jak powinna być, czy też...
Iwona Mikrut, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
nie mają czegoś takiego, czego nas uczono, uczyła wtedy Helena Berska. Mnie nauczyła na pewno jednego, zapamiętałam sobie, że nie można się opierać na jednym źródle nigdy. Dziennikarz nie może być stronniczy, ma być obiektywny. I to jest podstawa. Jak nie potrafisz być obiektywny, to nie jest praca dla ciebie. Czy to teraz się dzieje? A to były przecież lata 80., jak ja byłam w Alma Radio. 80.
Punkt pierwszy, sprawa waletów. Podjęta decyzja o legalizacji waletów, na mocy której mają oni uiszczać opłatę równą opłacie mieszkańca, jest w naszym odczuciu co najmniej nieprzemyślana. Uważamy, że optymalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie w przypadku zamieszkania waleta w pokoju niższej odpłatności dla wszystkich jego mieszkańców, uwzględniając tym samym fakt znacznego pogorszenia się warunków do nauki i warunków bytowych.
Now without any further ado, it's a great honor to present the Nobel laureate Czesław Miłosz.
Taką pamiętam sytuację, że nagranie ze strajku studentów i ktoś wchodzi i mówi, słuchajcie, Miłosz otrzymał Nobla. I tego entuzjazmu nigdy nie zapomnę. Dzisiaj, kiedy te nagrody, zresztą wszelkie nagrody mają już inny wymiar. I one są jakoś uwikłane w to i w tamto. Natomiast wtedy ten entuzjazm, ta jedność, ta solidarność wcale nie była legendą. I myślę, że Alma Radio też w jakiś sposób do tego się przyczyniło, że wytworzyło pewną atmosferę, że kiedy od pewnej porze przechodziło się pod akademikiem, to faktycznie wszyscy słuchali. Bo nie było innych rozgłośni, nie było innych mediów, ale myślę, że to łączyło. Telefony, które były zainstalowane w akademikach, na korbkę, można było zatelefonować, tam zamówić sobie piosenkę w koncercie życzeń. Ale to była taka autentyczna łączność ze słuchaczami, że można było skomentować, można było coś zapytać. Dzisiaj zrobi się z tego wielkie show i opowiadają, no powiedzmy, bzdury. To jest takie męczące, być może powoduje mną nostalgia, ale ja kocham tą nostalgię. Rozmawiało się o audycjach, że się oceniało i tego nic nie zastąpi i naprawdę nic mi tego już nie odbierze.
Bob Dylan napisał piękną pieśń The Times That Are Changing.
Paweł Rataj, radca prawny.
I należy na to patrzeć z takiej perspektywy, że o, za naszych czasów, panie, to były zimy. Nie, trzeba po prostu patrzeć na to, że świat idzie do przodu. Trudno sobie wyobrazić, ale były takie czasy, gdzie nie było oczywiście internetu czy telefonów komórkowych. Żeby porozmawiać z kimś, to trzeba było zamówić sobie rozmowę międzymiastową. I organizacja życia muzycznego w tych czasach polegało właśnie na ślęczeniu przy telefonach i organizacji, ale daliśmy jakoś radę, tak więc jednym słowem z rozrzewnieniem wspominam dawne czasy, natomiast nie mam jakichś szczególnych oczekiwań co do tego, że tak dalej ma być, bo świat poszedł w innym kierunku i teraz inne sposoby dotarcia do słuchaczy, bardziej komercyjne, są na fali. I cóż, no mamy swoje Alma Radio, mam swój przelot w tych czasach bardzo interesujący, poszerzający i pomagający nam później w funkcjonowaniu. I wydaje mi się, że to jest ważne.
kiedy przychodziliśmy do znanych osób, wtedy legend krakowskiej kultury, światowej kultury, oni widzieli nasz warsztat, to po pierwsze. Po drugie też wiedzieli, że nie będziemy manipulować ich wypowiedziami. Będą one na pewno skrócone, bo rozmowy często się przeciągały oczywiście i to dla nas był zaszczyt. Natomiast oni mieli to zaufanie, Alma była znana. Ja nie wiem, jak długo pracowaliśmy na tę markę, także zazdrościli nam koledzy z innych akademików to, co mieli w swoich kukuruźnikach. To było zupełnie coś innego. Propozycja była naprawdę dosyć taka rozrywkowa. Natomiast my proponowaliśmy kawał dobrej roboty dziennikarskiej.
Ocalenie tych materiałów, które są naprawdę fenomenalne. I ja niedawno rozmawiałam z Natalią Korynską-Gruz, która zrobiła film o Simonie Kossak. Jak jej powiedziałam, że Alma bywała u Simony i że są materiały gdzieś zadekowane z audycji z Simoną, no to ona aż krzyknęła. I myślę, że jest wielu takich dokumentalistów, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, co można znaleźć w tych archiwach. No pytanie, jak bardzo one się nadają jeszcze do zdigitalizowania, ale też wyczyszczenia, rekonstrukcji takiej, żeby można je było rzeczywiście wykorzystać w jakiejś profesjonalnej produkcji. Ale nawet gdyby to miał być tylko materiał źródłowy do późniejszych opracowań czy wykorzystania do filmu, czy do audycji radiowych, czy do programów telewizyjnych, to myślę, że jest sens i warto do tego sięgać. Pytasz, jak wygląda mój kontakt z radiem w tej chwili, to właśnie sobie uświadomiłam, że ja zatoczyłam koło, bo Nowy Tygodnik Kulturalny, w którym teraz cały czas uczestniczę, przybrał formę podcastu, więc no, jestem w radiu i bardzo mnie to cieszy. Bardzo lubiłam Tygodnik Kulturalny telewizyjny, ale to, co robimy teraz, jest super i mamy właśnie dużo czasu na gadanie. Czasami nasze nagrania mają 1,5 godziny, a więc tak, znowu jestem w radiu.
Na szczęście już nie mówię do mikrofonu. Ostatnią audycję poprowadziłem, Boże, to już z 19 lat temu. Dzisiaj zajmuję się innym rodzajem dziennikarstwa. Nie prowadzę audycji. A nie prowadzę ich dlatego, że pomyślałem sobie tak, po 25 latach pracy przed mikrofonem, że musiałem być niezłym egocentrykiem, żeby sądzić o sobie, że ja mam cokolwiek mądrego ludziom do powiedzenia. Myślę, że nie. Wiesz, mam w biurku, w ostatniej szufladzie, schowane moje animacje antenowe z któryś tam ostatnich lat, kiedy jeszcze prowadziłem programy. Jakieś 5 lat temu sięgnąłem do tej szuflady, bo był remont u mnie w gabinecie. Przeczytałem te animacje, to gdyby dzisiaj moi dziennikarze coś takiego zaprezentowali na antenie, to było bardzo złe.
Ja budowałem telewizję komercyjną od podstaw. Była to dość badziewna formuła.
Bogusław Hrabota, redaktor naczelny dziennika Rzeczpospolita.
Niemniej niezbędna, żeby to mogło przeżyć, żeby to mogło wyrosnąć i przeżyć. I przeżyło. Kiedy sobie pomyślę dzisiaj o takiej sytuacji, gdyby nie było Polsatu, który budowałem, czy TVN-u, mielibyśmy tylko TVP, no to wyobraźcie Państwo sobie życie wyłącznie w obrębie serwisów informacyjnych telewizji polskiej. Jednym słowem, warto było wtedy zaczynać niezależną telewizję, żeby to się osadziło. To były ziarna wolności sadzone na trudnym gruncie Polski po roku 90. Z tego wyrósł cały system, system wolny, system nieskrępowany, system z problemami, bo prasa zdycha. Telewizja powoli staje się domeną starych ludzi. Radio też raczej przegrywa z internetem. Teraz czuję na sobie obowiązek i to jest znaczna część mojej pracy i wysiłku, żeby te stare wartości, tą aksjologię powagi, roztropności, wiedzy i tak dalej przenieść do internetu. To jest to, co jest najważniejszym wyzwaniem dzisiaj. Oczywiście potworne są te bańki społecznościowe. Ta aktywność przenoszona z tradycyjnych mediów na platformy społecznościowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no cóż, no można narzekać i powiedzieć, okej, ten świat nas pokonuje. Albo to, co ja robię, próbować się z nim zmierzyć, zderzyć, powalić go na łopatki. Czy to się uda? Nie wiem. Natomiast na pewno, gdybym zakładał, że się nie uda, to bym tego nie robił.
W radiu pracowałem w tym komercyjnym ze Stanisławem Tyczyńskim, który przyniósł jakby wizję zachodniego radia. Myśmy ją troszkę zmienili pod nasze polskie warunki. W telewizji pracowałem z Mariuszem Walterem, który był chyba największym guru telewizyjnym w Polsce. I po spotkaniu ze mną, jak pracowaliśmy nad kształtem TVN-u, mówi, że codziennie traci jakieś jedno marzenie. dlatego że ja już byłem po szkole RMF-u i wiedziałem, jak ma wyglądać medium komercyjne. A mój ukochany szef chciał trochę realizować ciekawszą wersję telewizji publicznej. Życie pokazało, że jest kompletnie inaczej, a myślę, że to nie jest ostatnia zmiana. Internet jest ogromną szansą, ale też internet jest takim strasznym miejscem brudu, takiego braku kontroli. Nie to, żebym marzył o kontroli, tylko za treści, które się wypowiada, zamieszcza. Trzeba brać odpowiedzialność, a jak się tej odpowiedzialności nie bierze, anonimizacja sprawia, że stajemy się potworami. To już też nie wiąże jakichś wielkich nadziei w tej sprawie. Dzisiaj chyba największą umiejętnością widza, słuchacza jest dorwać się do fajnego materiału, wbrew wszystkim innym, którzy próbują ci od tego odwieść.
To trochę tak jak wyrąbywanie drogi w lesie. Wszystko się włączy też z wiedzą pewną, z tym, żebyśmy wiedzieli, czego chcemy szukać.
No tak, to jest chyba najważniejsze, że jeśli się jest świadomym widzem albo słuchaczem, to się na pewno do dobrego materiału dotrze. A takie uleganie tej fali, która płynie, to jest bardzo trudna droga.